radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji naukowej dziś porozmawiamy o zdrowiu dzieci i problemie otyłości dziecięcej. Moim gościem jest doktor habilitowany Michał Brzeziński, lekarz pediatra i gastroenterolog dziecięcy z Katedry Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, klinicysta pracujący w oddziale pediatrycznym Szpitala Kopernikus w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Jednocześnie pan doktor jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych i już nie jest, tak? Kręci pan głową? Jest pan?
Jestem z pewnością członkiem, przewodniczącym się bywa.
Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych i przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, a także ostatnio laureatem Nagrody Zaufania Złoty Otis przyznanej za tworzenie systemu profilaktyki i leczenia otyłości właśnie u najmłodszych. Czy te działania prewencyjne, które my w Polsce prowadzimy, programy zdrowotne, one są skuteczne pana zdaniem w przypadku otyłości dziecięcej, czy jednak musimy coś zmienić, bo niewielkie są efekty tego, co do dzisiaj zrobiliśmy, jeśli chodzi o otyłość dzieci?
Co do zasady, metody, które stosujemy w większości i samorządowych programów polityki zdrowotnej i tych działań, które podejmuje w ostatnim czasie rząd, są skuteczne, ale ich skala jest jeszcze za mała. Widzimy, że w ostatnich latach problem otyłości w populacji dzieci narasta.
No właśnie, bo my słyszymy, że coś tam robi się od lat, a dzieci cały czas mają tą otyłość i jest coraz więcej.
Kwestia tego coś tam była chyba jednak niewystarczająca. Dopiero od kilku naprawdę porządnych lat zaczyna się rozmawiać o tym, że to muszą być działania systemowe i muszą być efektywne i muszą być prowadzone tu i teraz. Bo problem otyłości dotyczy tak naprawdę około 20-20% dzieciaków, w zależności od tego, którą grupę wiekową uderzymy. I on narasta. Nie udało nam się go wyhamować. Co więcej, oczywiście COVID nam w tym nie pomógł, żeby go wyhamować, ten problem, czy też tą częstość tej choroby. W związku z tym działania muszą być bardziej intensywne i bardziej radykalne i powoli wydaje się, że chyba wszyscy od polityków przez administrację zaczynają to rozumieć.
A co tak naprawdę powoduje ten narastający problem otyłości dziecięcej? Czy ktoś bada to jakoś naukowo, sprawdza się? Co jest tak naprawdę powodem, przyczyną? Z czym trzeba tutaj, gdzie ten przeciwnik jest? Z czym trzeba walczyć?
Mamy całkiem dużą liczbę badań dotyczącą przyczyn. Zarówno my lokalnie prowadzimy tego typu badania, jak i one są prowadzone w skali światowej. Tych przyczyn jest z pewnością kilka. Przede wszystkim to jest obezogenne środowisko, czyli środowisko, które nam nie pomaga utrzymać prawidłową masę ciała. To z pewnością są takie czynniki psychologiczne, psychospołeczne, rodzinne. No i takie rzeczy, o których bardzo nie lubię mówić, ale o tym trzeba mówić. Jakaś niewielka podatność genetyczna jest jednak. Natomiast głównym elementem to są nieprawidłowe zachowania żywieniowe, nieprawidłowe zachowania dotyczące aktywności fizycznej, brak wzorców i wsparcia w posiadaniu prawidłowych nawyków w tym zakresie, no i ta komponenta psychologiczna, czyli umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju problemami.
Nie wiem, czy pan oglądał taki film BBC, który niedawno był wyświetlany w telewizji, gdzie lekarz odwiedził Amazonię, jakąś wioskę w Amazonii, w której był 15 lat wcześniej, kiedy nie docierała tam jeszcze cywilizacja, i barki z żywnością przetworzoną ze słodyczami, różnymi chipsami i tak dalej. I zrobił badania 15 lat wcześniej i okazało się, że ci ludzie w ogóle nie mają problemu z otyłością. Natomiast po 15 latach, kiedy wrócił i kiedy kręcił ten drugą część tego swojego filmu, na tych zdjęciach rzeczywiście widać było otyłych ludzi.
To nie jest żadne zaskoczenie.
Pana nie dziwi pana to?
Nie, absolutnie nie, dlatego że widzimy to we wszystkich krajach, które zaczynają się modernizować, zaczynają wchodzić w kraje pierwszego świata w cudzysłowie, tak? Czyli mamy duży problem z krajami typu Meksyk, Chile, czy Brazylia, czy Indie, które były do niedawna krajami na najniższym poziomie rozwoju, bardzo szybko weszły na ścieżkę szybkiego rozwoju ekonomicznego, co z automatu w większości z nich spowodowało dramatyczny wzrost liczby pacjentów chorujących na otyłość, zarówno dorosłych, jak i w populacji dziecięcej. Co więcej, najprostszym przykładem niech będzie to, że do terenów wysokogórskich, na przykład w Chile, łatwiej było dowieźć butelkowaną napój gazowany o wysokiej zawartości cukru, niż doprowadzić kanalizację. tak? Zdajemy sobie sprawę z tego, no, co człowiek wybierze. No, nie oszukujmy się, nasz organizm jest przyzwyczajony do tego, żeby pobierać dostępną energię, jeśli ona tylko dostępna jest. I to jest jedna z tych przyczyn.
Czyli ten przemysł i to po prostu rosnące, jak tak zwana, no, bogacenie się społeczeństw, może tak to nazwijmy, no to jest też jedna z przyczyn,
tak,
że my, ale też dostęp chyba do takiej właśnie żywności, której nie trzeba samemu przygotowywać, tylko ona jest gotowa i tak naprawdę nie wiemy, co tam w środku jest.
To już nawet nie chodzi o to, że nie wiemy, co, ona, co jest w środku, bo ona nawet może być wartościowa. Powiedzmy sobie, załóżmy tak, bo można, wiadomo, odżywiać się z niskiej jakości żywnością, ale też wysokiej jakości żywnością. Natomiast my nie wydajemy wydatku energetycznego, żeby pójść po te zakupy, żeby kupić te zakupy, żeby to przygotować.
No tak, kiedyś trzeba było
tym,
sobie zasiać
dokładnie,
i zebrać
trzeba
jeszcze.
Pójść
tak?
było na rynek zielony, mm-hmm. na przymorze, kupić to wszystko, przygotować i zrobić. Teraz tego nie trzeba robić, chociaż jak jestem na rynku w soboty, to zawsze tam jest pełno ludzi, więc jednak ktoś mm-hmm. tą tradycję kultywuje, a chociaż rzeczywiście ludzi młodych jest niewiele. Natomiast problem jest też taki, że trzeba być bardzo bogatym krajem, żeby zrozumieć, że trzeba zacząć przeciwdziałać temu problemowi. I tak jak mówiłem o Meksyku i Chile, oni zrozumieli to bardzo szybko, że ten problem już szybko narasta i rzeczywiście podjęli radykalne kroki, chociażby dotyczące opodatkowania słodyczy czy napojów słodzonych. I to dało efekt.
Ale wróćmy w takim razie do Polski i do polskich dzieci. Czy to rodzice, krewni też mogą mieć takie w cudzysłowie zasługi w rozwoju nadwagi i otyłości u dzieci, bo tak sobie myślę, że jeśli rodzice sami źle jedzą, sami mają nadwagę albo są otyli, mało się ruszają i to jaki oni dają przykład dzieciom? Dają też przyzwolenie swoim dzieciom, żeby tak samo się zachowywać,
prawda? To jest taki świetny przykład mówiący o tym, jak tata się pyta Jasia, czemu ty nie czytasz żadnej książki? No, tata mówi, tato, bo nie, Jasiu mówi, tato, bo nie mamy żadnej w domu, tak? W związku z tym, jeśli dzieciom dajemy przykład, że sami jesteśmy osobami o niskim poziomie aktywności fizycznej, bo, i tutaj zawsze znajdzie milion powodów, dlaczego
bo
nie
jesteśmy zapracowani, nie mamy kiedy.
Jasne, świetnie. Jakoś można tą próbę mimo wszystko podjąć, naprawdę. Mimo pracy regularnej na kilku etapach udaje mi się. W związku z tym to jest punkt pierwszy. Drugi punkt, dzieci korzystają nie z tego, co my mówimy, że mają robić, tylko z tego, co my robimy.
Czyli one widzą i naśladują.
One uczą się widząc i naśladując, a nie tym, że mama mówi, że posprząta, jak sama mama w domu ma bałagan. Znaczy, na takiej
czyli
zasadzie.
Mama mówi, nie jedz chipsów, czy nie jedz tam
jeśli otwiera
słodki.
Przy nich i tak dalej. Mhm. Podobnie jest z innymi używkami, z innymi zachowaniami. Dobrze wiemy, że ponad 80% naszych pacjentów z otyłością ma rodziców chorujących na otyłość. W związku z tym to jest ten element dotyczący tego wsparcia psychospołecznego i wzorca psychospołecznego. Stąd jeśli chcemy dokonać zmiany, zacząć leczyć tą chorobę, to zaczynamy leczyć całą rodzinę, bo nie ma możliwości. 3-4-latek nie kupuje sam produktu w sklepie. On dostaje do jedzenia to, co przygotują mu rodzice. Bądź babcia, bądź dziadek, bądź
ciocia. Z czego to wynika?
Ciocia.
Z nieświadomości? Ludzie nie są świadomi? Czy wiedzą, że to szkodzi, a mimo wszystko no, z wygody? Albo z przyzwyczajenia, ze złych tych nawyków?
Jeśli byśmy powiedzieli, że to jest z nieświadomości, to chyba byśmy w dużym stopniu skłamali. Jednak to jest powszechnie już teraz mówione o tym, że trzeba się zdrowo odżywać, być aktywnym fizycznie. Może z tego, że w jakiś sposób chcemy nagradzać te dzieci, w jakiś sposób chcemy im darować to, co dla nas było kiedyś niedostępne, to pamiętam jak czasy, kiedy moi rodzice mówili, no ale wiesz, słodyczy to wyście nie mieli dużo jako małe dzieciaki, więc jak były, to się wam je dawało. Natomiast w chwili obecnej, no słodycze są absolutnie wszędzie, przy każdej klasie sklepowej, w każdym kiosku, w każdym płazie dostępnym na ulicy, nie będę mówił nazw. I to jest tanie, bardzo, bardzo tanie. W związku z tym my konsumujemy dużo więcej cukrów prostych ze słodyczy, niż to było 20-30 lat temu. A to są bomby kaloryczne. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że taki batonik może mieć taką ilość kalorii, jak porządny obiad dla kilkulatka. W związku z tym on, zjadając jednego czy dwa tego typu batoniki, dokłada sobie dwie porcje obiadowe w ciągu dnia. No i coś później musi z tym zrobić. Jeśli ma wzorzec dobry w rodzinie, że są aktywni rodzice, że chodzimy razem na spacery, jeździmy na rowerze, w Gdańsku chodzimy na plażę, czy cokolwiek innego, jest szansa, że on sobie z tym poradzi.
A jak siedzi w domu przy komputerze, to już nie.
to nie poradzi sobie z tym. No, nie ma takiej możliwości, szczególnie jeśli w tym komputerze no, nie angażuje się w inne rzeczy niż tylko oglądanie serwisów różnych.
A co pan słyszy od rodziców, kiedy przychodzi do pana do gabinetu taki rodzic z dzieckiem, u którego stwierdza pan otyłość i pan mówi, no trzeba pracować, trzeba to dziecko leczyć, bo to jest otyłość, to jest choroba i że taki rodzic mówi, no co pan mi tutaj opowiada? My, u nas w rodzinie wszyscy tacy są i zawsze tak było. Tak reagują rodzice, przyjmują do wiadomości?
To są zazwyczaj trudne rozmowy, dlatego że rozmowa i przekazanie pacjentowi diagnozy, że jest chory na otyłość, jest takim stygmatem wciąż u nas.
Nie chcą ludzie tego słyszeć, tak?
Oni podświadomie słyszą, że ktoś próbuje im powiedzieć, że są grubi i że to z pewnością jest ich wina. Tak? Znaczy, z założenia w Polsce przyjmujemy, że jak rozpoznajemy kogoś otyłość, to społecznie, kulturowo się przyjęło, że sam sobie jesteś winien. Tak? Pamiętajmy tylko o tym, że połowa dorosłych Polaków ma nadwagę bądź otyłość, ponad połowa. To znaczy, że wszyscy tak naprawdę w większości źle się zachowujemy. To wszyscy sami jesteśmy sobie winni. No nie do końca tak jest. Bardzo trudno jest obwiniać wyłącznie osobę chorującą, bo ona często nie ma świadomości, nie tyle, ale nie ma możliwości, żeby zrobić
to. No dobrze,
to
ale czy jeśli choruje na otyłość dziecko, to rodzice powinni podjąć jakieś działania?
Absolutnie,
czy z dzieckiem,
tak.
Jak to wygląda?
Nie ma metod leczenia, które polegają wyłącznie na to, że leczymy małego człowieka, dlatego że to są nieefektywne metody. Nawet jeśli zmienimy chęci działania 6-10-latka, to jeśli on się w domu spotka z tym, co było zawsze, dotychczas to no, nie ma szansy się zmienić. W związku z tym musimy leczyć całe rodziny i to jest często duże wyzwanie. Często jest to wyzwanie również w konflikcie, bo jeden z rodziców chce, drugi rodziców nie widzi potrzeby podejmowania zmiany, bo się czepiają, dlatego że o ile rodzice mają powikłania choroby otyłościowej pod postacią nadciśnienia, cukrzycy, zaburzeń w układu kostno-stawowego, łatwiej jest czasem zobaczyć, bo mówimy na zasadzie doświadczenia. Chcemy oszczędzić tego państwa dziecku. Natomiast jeśli rodzice jeszcze nie mają powikłań otyłości, dużo trudniej jest im to zrozumieć, że jeśli dziecko będzie w ich wieku, może to powikłanie otyłości.
No tu jeszcze wchodzą rodzice, ale jeszcze też teściowa, tak, mama, cała rodzina, całe otoczenie, których bardzo często ludzie mogą, krewni, uważać na przykład, że dziecko powinno być pulchniutkie, tak, małe dziecko, i że po prostu wyrośnie z tego, jak się wyciągnie, tak? Jak zacznie rosnąć, to ta nadwaga zniknie i tak dalej. Jak to jest mit?
Nic nie znika. Znaczy,
nic nie znika.
Dziecko chorujące na otyłość w wieku 6 lat ma prawie 80% szansę być otyłym nastolatkiem. Jeśli nic nie zostanie zrobione. To również wynika z naszych gdańskich publikacji, z badań, które robiliśmy w Gdańsku. Natomiast na tyły nastolatek ma ponad 80% szans, że będzie otyłym dorosłym. I pamiętajmy o tym, większość osób dorosłych, które są w tym momencie otyłe, przekroczyło te pomiary masy ciała wskazujące na chorobę otyłościową, już będąc dorosłymi. Czyli mieli po 20, po 30 lat.
Czyli jako nastolatkowie byli jeszcze...
Jeszcze byli szczupli. Bądź mieli nadwagę. Natomiast jeśli choroba otyłościowa zaczyna się u 6-7-latka, to znaczy, że ono 20 lat szybciej niż jego mama czy tata zaczyna mieć realny problem zdrowotny, który będzie bardzo mocno wpływał na jego życie właśnie w wieku 40 kilku lat. Bo on będzie dużo ciężej miał szansę chorować, niestety, czy ryzyko chorować, niż rodzice, którzy zaczynali problem z otyłością w wieku 20 kilku lat. To jest to wyzwanie, przed którym my stoimy.
A jak i kiedy zaczyna się ta dziecięca nadwaga? Bo zastanawiałam się, przygotowując się do rozmowy z panem, czy po prostu dzieci mogą mieć tak zwaną tendencję do tycia, o której się mówi, to jest też pewnie jakieś takie potoczne sformułowanie, ale czy każde dziecko może być szczupłe, nawet jeśli ma rodziców, którzy mają problem z otyłością, ale będą sprzyjające warunki, ci rodzice będą o to dbali, żeby dziecko nie dostawało nic słodkiego, to są w stanie zadbać je, żeby ich los tego dziecka był inny, ta perspektywa jego była inna?
Dzieci mają dostawać coś słodkiego. Żeby było jasne, ja nie jestem radykałem, nigdy nie odważę się powiedzieć, że słodycze są z założenia złe. One mają pewien element w życiu. Jeśli ktoś lubi, czemu nie? Tylko to musi być w odpowiednim czasie, w odpowiedniej proporcji i w odpowiedniej ilości. To nie może być cała tabliczka czekolady czy pół tabliczki czekolady, a takich pacjentów mamy kilkuletnich, którzy w ciągu dnia są w stanie zjeść taką ilość czekolady, no bo jedzą raz, dwa, trzeci raz, czwarty raz po kawałku i nagle tabliczka czekolady znika i nagle rodzice się łapią za głowę, ale jak to? Ja mówię, ale kto kupuje? Kto to do domu przyniósł tą tabliczkę czekolady? No i wtedy mama się przyznaje, no ja, bo ja sama też lubię czy lubię. I jeśli rodzice są gotowi podjąć zmianę, absolutnie każde dziecko ma szansę utrzymać prawidłową masę ciała, bądź, jeśli z dzieckiem chorującym na otyłość, tak zredukować docelową masę ciała na przestrzeni kilku lat, bo tak trwa proces leczenia w populacji pediatrycznej, żeby zmniejszyć ryzyka zdrowotne, bo o tym mówimy, żeby zmniejszyć u tego dzieciaka ryzyko wystąpienia innych chorób, które są powikłaniem otyłości.
To jest chyba bardzo trudny proces, bo tak sobie myślę, że jeśli dziecko jest nauczone, że je dużo słodkiego, to nagle odstawienie tego wszystkiego i wprowadzenie w to miejsce brokułów i kalafiora, no może wywołać generalnie bunt, prawda?
Tak, stąd tym bardziej mówię, że nie możemy sobie tak do końca przeciwstawiać słodyczy kalafiorowi, bo to jakby jedno i drugie ma miejsce w życiu. Jeśli pokażemy małemu człowiekowi, że on od dzisiaj nie je nic, co mu dawało przyjemność, nie wiem, chleb smażony w jajku, posypywany cukrem pudłem, naleśniki z dżemem i tak dalej, bo to nie muszą być tylko cukry rozumiane jako słodycze kupione w sklepie. Mamy w ogóle słodką dietę, ciasta różnego rodzaju, które sami pieczemy, właśnie naleśniki, racuchy na zwykłej prostej mące z dżemem
aż
i tak dalej.
Krzywie.
Aż się chce, tak. To też ma miejsce. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ten mały człowiek ma zjadać co najmniej 3 porcje warzyw dziennie, a realnie im więcej, tym lepiej. I to mogą być porcje zarówno do głównego posiłku.
To są trudne sprawy, o tym wie każda mama, która ma małe dziecko, które
ja
dzieci
jestem
często
tatą,
nie chcą
nie mam,
niczego
nie
zielonego.
Nie jestem mamą, ale moja dwójka dzieci nigdy nie miała z tym problemu, żeby wsuwać
jeść
warzywa
zielone,
na potęgę,
tak?
Zielone, czerwone, bo to musi być fajne. To nie może być brokuł wrzucony, rozgotowany na talerz z cyklu i zjedz to. Tylko to musi być coś ciekawe, coś, co jest dla tych dzieciaków angażujące, coś, co zajmuje niestety rodzicowi czas, ale to jest najlepsza inwestycja w zdrowie tego dziecka w przyszłości. Stąd moje dzieciaki jedzą i pomidory, i papryki, i brokuły, i kalafiory i naprawdę to nie wymaga wielkiego wysiłku, tylko to musi być obecne w ich domu i w ich życiu codziennie, zawsze.
Panie doktorze, a czy my powinniśmy dzieci odchudzać, czy to jest raczej, mówimy o leczeniu?
Absolutnie mówimy o leczeniu. Odchudzanie jest efektem krótkoterminowym, czyli redukcja masy ciała sama w sobie powoduje spadek głównie tkanki tłuszczowej, w dużym stopniu niestety też tkanki mięśniowej, jeśli ona jest nie w odpowiedni sposób prowadzona. I bardzo mocno predysponuje do szybkiego efektu jojo, czyli w momencie, kiedy zaprzestaniemy cudzysłowie cudownych diet, wrócą nam stare nawyki żywieniowe. Dlatego leczenie otyłości w populacji pediatrycznej jest procesem długofalowym, bo musimy na nowo ukształtować pewne nawyki i zachowania, a to wymaga czasu, żeby się utrwaliło. To jest proces, który z jednej strony ma długofalowo spowodować wzrost samego człowieka, no bo dzieci rosną, to jest nasza przewaga nad populacją dorosłych, że mamy szansę rzeczywiście te dzieci w cudzysłowie wyciągnąć na wysokość. Natomiast musimy utrzymać ich masę ciała, ale tą masę ciała zmienić. Ta tkanka tłuszczowa musi być w cudzysłowie przepracowana na tkankę mięśniową.
Czyli tak naprawdę rodzice za to sami nie powinni się zabierać, tylko powinni się skonsultować ze specjalistą.
Absolutnie zachęcam rodziców, żeby szukali porady zarówno u lekarza rodzinnego, których część ma kompetencje, część jest gotowych, część chce się zaangażować w ten proces, ale również bardzo zachęcam, żeby to szukać wsparcia u psychologów i u dietetyków, którzy są dietetykami z wykształceniem medycznym, czyli dietetykami po studiach, a nie szybkimi trenerami z kursu online.
Doktor habilitowany Michał Brzeziński, lekarz pediatra z Katedry Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest moim gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Michałem Brzezińskim, lekarzem pediatrą z Katedry Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, klinicystą na oddziale pediatrii Szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Skończyliśmy na tym, że dzieci się leczy, a nie odchudza. To w jaki sposób w takim razie leczy się otyłość u dzieci? Jakimi metodami i ile to w ogóle czasu powinno się na to przeznaczyć, żeby osiągnąć ten efekt spadku wagi?
Dowody naukowe i najlepsza praktyka pokazuje, że tak naprawdę to jest minimum rok, realnie około 2 lat. Leczymy zespołowo. Główne metody leczenia to jest praca z lekarzem, dietetykiem, psychologiem i no właśnie, specjalistą aktywności fizycznej. My tak nazywamy te osoby, chociaż to może być rehabilitant, to może być trener personalny, czyli ktoś, kto będzie razem z nami pracował nad tym, jaki chcemy mieć rezultat.
Czyli wszystko się odbywa tak naprawdę, można powiedzieć...
Behawioralnie.
Tak, i też w trybie jakby poza szkołą. Można powiedzieć,
szkoła
tak?
Jest świetnym miejscem, w którym możemy prowadzić efektywne działania prewencyjne i które może być świetnym miejscem wspierającym. Natomiast ale leczenie
dziecko
prowadzimy...
powinno ćwiczyć na WF-ie ogólnie rzecz biorąc.
Co do to... zasady tak. I co do zasady każde dziecko, szkoła, nawet dziecko z niepełnosprawnościami, nawet dziecko z chorobami przewlekłymi, powinno mieć możliwość ćwiczenia na zajęciach wychowania fizycznego w taki sposób, żeby te zajęcia były dopasowane do jego możliwości i potrzeb. Natomiast aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem każdego procesu leczenia otyłości, dlatego że wzmaganie aktywności fizycznej, zwiększanie aktywności fizycznej pobudza naturalne mechanizmy regeneracyjne w organizmie, zwiększa zapotrzebowanie na energię, ale co jest bardzo istotne i o co my bardzo walczymy, zwiększa tkankę mięśniową u naszych pacjentów, a czego się najbardziej boimy, to boimy się odchudzania w rozumieniu utraty kilogramów, ale w tym utraty tkanki mięśniowej. Bardzo istotnym elementem
dlaczego
jest to,
dlaczego to jest takie ważne?
Dlatego, że tkanka mięśniowa jest dla nas bardzo, bardzo dobroczynna. Ona pozwala nam później utrzymać odpowiedni poziom aktywności fizycznej w procesie redukcji masy ciała, żeby ci pacjenci nam nie słabli, w cudzysłowie, tak? Żeby oni nie byli coraz słabsi, żeby mieli szansę dalej funkcjonować
wydolność
dobrze.
Wydolność jakąś i tak dalej.
I
tak?
To jest kolejny element. Zwiększanie tkanki mięśniowej, praca na poziomie aktywności fizycznej zwiększa też wydolność i zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworów. W ogóle jest ogólnie genialna. To jest najtańszy i najlepszy lek, jaki na świecie wymyślono.
No właśnie,
nie wymyślili go lekarze.
To jest kolejne pytanie, które chciałam panu zadać. Co się będzie działo, jak my tej otyłości u dziecka nie będziemy leczyć? Licząc na to, że właśnie się albo wyciągnie,
nie
tak,
wyciągnie.
Albo schudnie samo z siebie jakoś.
Nie schudnie.
I co może się dziać, jakie to, i czym to grozi tak naprawdę?
Grozi to wszystkimi powikłaniami choroby otyłościowej, które występują w tym momencie głównie u dorosłych, ale zaczynamy je widzieć u dzieci. To, co ja widzę nas w oddziale, na którym na co dzień pracuję, to przede wszystkim jest kamica. To jest kamica żółciowa, która kiedyś sporadycznie występowała u dzieci do specyficznych grup. Teraz główną grupą naszych pacjentów, których leczymy z powodu kamicy żółciowej, to są pacjenci z otyłością lub ci pacjenci, którzy w sposób nieprawidłowy redukują swoją masę ciała, bo to też jest czynnik ryzyka. Ale nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, czyli ten sławny cholesterol, cukrzyca typu drugiego, depresja, gorsza jakość życia, to są tylko niektóre z powikłań choroby otyłościowej, które kiedyś występowały u osób dorosłych, a my coraz częściej albo już je widzimy, albo widzimy takie sygnały, że to niedługo się rozwinie, bo to ma szansę rozwinąć się dopiero w wieku 22-23 lat, bo nasz organizm się jeszcze broni.
No właśnie, ale też, panie doktorze, kiedy ta otyłość, to już jest otyłość u dziecka, bo tak jak rozmawialiśmy, często to się dzieje w rodzinach, gdzie rodzice również nie za bardzo świadomi są, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie i o to, jak to powinno być, bo sami źle jedzą, więc oni mogą wydawać, może się, to już takie geny, my wszyscy tutaj mamy taki problem, tak? No to dziecko też jest cięższe.
Bo ma kości grube.
Ale na przykład właśnie, czy ono, czy ludzie zauważą i co powinno się w takim razie, jak na to reagować?
Dla rodziców takim elementem, na który powinni zwrócić uwagę, to jest ten efekt niestety wizualny. To jest to, że ich dziecko jest znacząco tęższe od jego rówieśników. To jest taka pierwsza informacja, którą rodzice powinni zwrócić uwagę, że jest mniej sprawne fizyczne, mniej wydolne fizyczne, zazwyczaj ostatnie w grupie albo przedostatnie w grupie.
Nie chce ćwiczyć na WF-ie, bo się wszyscy na
tak
przykład
jest. Patrzą, śmieją. No, to jest niestety strasznie stygmatyzująca choroba. Nikt się nie śmieje z dziecka z cukrzycą typu pierwszego, z dziecka z padaczką, z dziecka z chorobą Hashimoto, ale dziecko chorującego na otyłość tak, bo to jest wizualnie widoczne niestety. W związku z tym to jest taki pierwszy sygnał. Takim punktem, w którym mamy nadzieję, że część z tych pacjentów jest wyłapywanych i to się dzieje w Gdańsku, to są bilanse u lekarzy rodzinnych, bo to jest ten miejsce, w którym każde dziecko bywa raz na kilka lat przy okazji szczepień, bądź przy okazji rzeczywiście bilansu szkolnego. I lekarz po przeprowadzeniu dwóch prostych pomiarów, masy ciała i wysokości ciała, jest w stanie powiedzieć, czy dziecko jest w grupie dziecka z prawidłową masą ciała, z nadwagą, czy już pojawia się u niego choroba otyłościowa. Bo w pediatrycznej populacji to jest po prostu wyliczenie współczynnika BMI i odłożenie go na odpowiednich takich tabelach norm dla dzieci. I wtedy to dziecko powinno być poinformowane, to jest punkt pierwszy, bo często mamy problem z tym, że mamy wszystkie inne możliwe rozpoznania postawione pacjentowi, ale nikt nie miał albo wewnętrznej odwagi, albo nie sądził, że to jest potrzebne, żeby powiedzieć rodzicom i dziecku, rozpoznają ono... ciebie chorobę otyłościową. Dlatego, że pierwszym krokiem do zmiany jest świadomość tego, że to jest tak nazwane i że możemy coś realnie z tym tematem zrobić.
Ale jeśli na przykład w rodzinie nikt nie będzie, tak jak pan mówił, miał na tyle siły, odwagi i powiedzieć sobie głośno, ja mam dziecko z otyłością, trzeba coś z tym robić, to czy szkoła na przykład jest w stanie tutaj w jakiś sposób wesprzeć? Czy nadal realizowany jest taki program, który przed laty ruszył w Gdańsku, był pan jego pierwszym koordynatorem. Program się nazywał 6-10-14 dla zdrowia i to polegało między innymi na takim badaniu dzieci, prawda, na sprawdzaniu ich wagi, tego jak się rozwijają na terenie szkoły i wyłapywaniu właśnie tych problemów związanych z otyłością już na etapie wczesnym, czyli tam w wieku 6, potem 10-14 lat sprawdzaliście, jak to wszystko się rozwija. I to nadal jest realizowane?
Tak, absolutnie. Badania przesiewowe w Gdańsku są realizowane tak naprawdę od 1994 roku. Realizuje je Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. I dalej te badania przesiewowe są realizowane, za co jestem ośrodkowi i wszystkim rodzicom, którzy uczestniczą w tych badaniach, bardzo wdzięczny. Czyli natomiast do nas ci pacjenci trafiają już na etapie, złapaliśmy problem, spróbujemy z nim.
Czyli jak rodzina jest pod tym względem jakoś niewydolna, czy nie zwraca uwagi, to szkoła
ma szansę zaproponować
dziecko,
rozwiązanie.
Tak?
Natomiast pamiętajmy o tym, że zawsze musi zgłosić się rodzic.
Rodzic przez szkołę jest poinformowany.
Jest
tak?
Absolutnie
jeśli
poinformowany.
Jeśli sam nie zauważa problemu.
Jeśli sam nie zauważa problemu, ma możliwość pójścia do specjalistów, którzy wesprą rodzica w tej decyzji. I program 6014 dalej działa w szpitalu uniwersyteckim, dalej przyjmuje pacjentów, zawsze czekamy na wszystkich chętnych rodziców, którzy chcieliby zgłosić się ze swoim dzieckiem. Cały rok w godzinach popołudniowych, od poniedziałku do piątku i w soboty przyjmują nasi specjaliści, którzy przez rok będą takiego pacjenta prowadzić i dawać mu kompetencje, co zrobić, żeby na końcu dziecko było zdrowsze.
To wróćmy w takim razie już do samego leczenia. Mhm. Jakie działania trzeba wdrożyć, żeby wyleczyć otyłość u dziecka? Żeby nie było tego efektu jojo, bo nie wiem, u dzieci też jest efekt jojo,
oczywiście,
tak jak u dorosłych.
Jest efekt jojo. Tak.
I jak co zrobić, żeby łatwiej było dziecku utrzymać te efekty? Czy to jest łatwiej niż dorosłym, czy tak samo trudno? I kto powinien leczyć dzieci z otyłością, nadwagą? Czy na przykład lekarz rodzinny, pediatra to jest osoba wystarczająca?
Nikt samodzielnie nie powinien leczyć dzieci z nadwagą i otyłością. Zawsze będę twierdził, że to powinien być zespół ludzi. Czyli to musi być lekarz, który ma swoje kompetencje, to musi być dietetyk, który ma swoje kompetencje i to musi być wsparcie psychologiczne. Czyli najlepiej psycholog, psychoterapeuta. Dlatego, że tutaj chodzi nam o zrozumienie, co robiliśmy nie tak, na jakim jesteśmy teraz etapie.
Czyli taką kompleksową
tak
terapię.
Jest. Tak jest. I jakie kroki musimy podjąć, żeby to zmienić w czasie. Terapeuta jest potrzebny również po to, żeby pokazać, ok, coś nam się nie udało, dlaczego nam się to nie udało i co możemy zrobić, żeby w przyszłości tej sytuacji nie było. Więc jeśli jedziemy na wycieczkę całą rodziną, to pamiętajmy o tym, żeby jednak przygotować te stare, tradycyjne kanapki, że jak nagle po środku autostrady zachce nam się coś zjeść, to nie będziemy mieć konieczności zjeżdżania do jednego z fast foodów, które są po drodze, bo nie ma normalnych restauracji po drodze, jadąc z Gdańska do Łodzi czy do Warszawy, są tylko knajpy fast foodowe. W związku z tym ja nie dziwię się tym biednym nauczycielom, którzy zawsze są okrzykiwani, że z dziećmi się zatrzymywali na innej literce M, bo oni nie mają alternatywy, znaczy nie mają wyjścia, nie ma restauracji, która obsłuży 60
kanapek,
dzieciaków w 15 minut, tak? Mm-hmm. Z drugiej strony dietetyk jest potrzebny po to, żeby pokazać rodzicom, w jaki sposób można te rzeczy, które były relatywnie zdrowe bądź niezdrowe, zamienić na rzeczy zdrowe. W jaki sposób to zrobić łatwy, bez uszczerbku dla budżetu również, bo to nie musi być droższe, żeby było zdrowsze, co jest bardzo istotne. Chociaż niestety czasem zazwyczaj troszkę jest droższe, dlatego że jest wyższa jakość produktów. Ale pamiętajmy o tym, że pieniądze, które wydajemy na jedzenie, oszczędzamy na wielu, wielu innych rzeczach w przyszłości i teraz również, na przykład na wizytach u specjalistów.
Ja jestem za tym, żeby dzieci przynosiły do szkoły nawet brudne marchewki i sobie myły.
Absolutnie.
Je, prawda, kroiły i jadły później. I rzeczywiście,
druga śniadaniówka w plecaku u każdego dzieciaka musi być w szkole i to jest obowiązek rodzica, tak samo duży, tak, jak czyste skarpety.
Mhm. A jeśli chodzi o tą, o to leczenie takie farmakologiczne, bo czy nie wiem, stosuje się metody też chirurgiczne u dzieci, farmakologiczne?
Stosuje się farmakologię, stosuje się metody chirurgiczne. To są wciąż nowe, relatywnie nowe metody, dlatego że pamiętajmy o tym, że leki do pediatrii zazwyczaj schodzą od dorosłych, czyli dopiero są przetestowane na dorosłych i kiedy wiemy, że są bezpieczne dla osób dorosłych, podejmujemy próbę leczenia tymi preparatami dzieci i jest rzeczywiście w tym momencie jeden lek zarejestrowany w Polsce, który jest dostępny dla populacji pediatrycznej. Za chwilkę będzie rejestracja kolejnego leku, które mają wysoki potencjał efektywności i wsparcia.
Ale też nie wiemy, jak dzieci po jakimś czasie będą na te leki
zawsze pytanie,
reagowały.
Tak? Znaczy,
jak się je odstawi,
zawsze jest pytanie,
czy nie
dokładnie.
Tyć, tak?
Znaczy, u dorosłych wiemy, że jak się je odstawi, to efekt nie utrzymuje się tak idealnie sam, więc to może będą takie leki częściowo do końca życia, ale z drugiej strony no, nikt nie leczy zuksy typu drugiego przez rok, tylko leczymy ją tak długo, jak pacjent choruje. Nikt nie leczy nadciśnienia tętniczego przez rok, tylko te leki pacjenci przyjmują przez lata, więc to nie jest nic dziwnego, że otyłość leczymy przez lata, bo to jest choroba przewlekła. Chirurgia bariatryczna jest dostępna w Polsce dla dzieci. Robią to w tym momencie dwa ośrodki w Polsce. U tych pacjentów ze skrajną otyłością, czyli powiedzmy 14-15-latka, który ma 1,60 m, 1,70 m wzrostu i waży 130-140 kg. To będzie pacjent, którego będziemy kwalifikowali.
Chirurgia bariatryczna polega na operacji?
W większości przypadków u dzieci polega na operacji żołądka, zmniejszeniu objętości tego żołądka. Przy czym to jest tylko element leczenia. Żaden chirurg samodzielnie nigdy nie wyleczy tych pacjentów. Oni wymagają później dalej wsparcia psychologa, terapeuty, bo jeśli nie zmienią swoich nawyków i zachowań, wrócą albo do swojej poprzedniej masy ciała, albo bardzo blisko niej.
Doktorze, a te problemy z otyłością u dzieci czasami mogą się wiązać z jakimiś chorobami przewlekłymi, na przykład z jakimiś rodzajem, nie wiem, chorób tarczycy, zapaleń tarczycy, chociażby z gospodarką hormonalną, to w tym momencie leczenie troszkę inne, tak?
Tak, ale to jest bardzo niewielka grupa i mamy taką świadomość, że większość naszych rodziców chce, żeby to dziecko w cudzysłowie było na coś chore i mówi, że on ma na pewno nie chorą tarczycę albo hormony, bo to wina tych hormonów i tarczycy. To jest grupa 2-3%, która się udaje.
Babci, która za tłusto gotuje na przykład.
Albo za dużo, albo za smacznie. Nie obwiniajmy babci, one są darem tego narodu i niezbędnym.
Tak,
pamiętajmy o tym, że choroby tarczycy występują bardzo często u pacjentów z otyłością, ale wtórnie, czyli tarczyca nie jest w stanie wygospodarować takiej ilości hormonów, jak tkanka tłuszczowa u tego pacjenta chciałaby dostać. I ta niedoczynność tarczycy, którą my widzimy u tych pacjentów, jest zazwyczaj wtórna. Czyli jeśli uda nam się zredukować masę ciała, nagle się okazuje, że ten poziom hormonów tarczycy jest w zupełności prawidłowy. Ja nie mówię specjalnie odchudzić, a zredukować masę ciała, bo to jest coś trochę innego.
A dlaczego w Skandynawii jest tak mało ludzi z otyłością?
Tam doktorze? Jest mało ludzi w ogóle.
No, jest mało ludzi, ale jak oni sobie radzą?
Oni sobie poradzili z tym na kilka sposobów. Przede wszystkim mają bardzo sprzyjające środowisko, czy stworzyli środowisko sprzyjające zdrowiu.
Jak jest zimno,
nie,
no to oni, jest ci bardziej
no
chce
dobrze,
jeść.
Ale nie, ale oni wychodzą na dwór, jak jest zimno. Dzieciaki śpią na podwórku, biegają na podwórku w przedszkolu. To jest to, czego my na co dzień nie doświadczamy. Tam się spędza naprawdę parę godzin dziennie na świeżym powietrzu. Mogę to mówić z własnego doświadczenia. Mój prywatny brat od kilkunastu lat mieszka w Skandynawii i mówi, jakie są różnice między Skandynawią a Polską. Są świetnie zorganizowani pod względem edukacji żywieniowej i zdrowotnej. Te dzieciaki naprawdę mają kompetencje zdrowotne i żywieniowe wyciągnięte ze szkoły. Tego się ich naprawdę uczy, jak zdrowo gotować, jak zdrowo się odżywiać i dlaczego to jest ważne. W Polsce tego nie mamy. Kolejnym elementem to jest środowisko życia. Dostępność do rowerów, dostępność do terenów rekreacyjnych, dostępność do zorganizowanych form aktywności fizycznej. Jeśli chcemy, żeby dziecko grało w piłkę nożną, tenisa, badmintona, on musi mieć do tego dostęp i musi to być relatywnie tanie. Nie tylko w dużym mieście, bo w Gdańsku sobie poradzimy, ale problem z otyłością czy z chorobą otyłościową w populacji pediatrycznej i u dorosłych zaczyna być problemem przede wszystkim mniejszych miejscowości i wsi, gdzie świadomość zdrowotna jest jeszcze niższa niż w dużych miastach. I dostępność do zorganizowanego sportu, do zdrowej żywności jest dużo niższa niż w dużych miastach.
Powoli musimy kończyć tą rozmowę, bardzo ciekawą, ale czy mógłby Pan powiedzieć, czy obecnie, ponieważ działa Pan w różnych gremiach związanych z profilaktyką, między innymi jest Pan też współautorem raportu na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącego strategii na rzecz obniżenia otyłości dziecięcej w Polsce. Czy my mamy jakieś wytyczne, nie wiem, dla kogokolwiek, dla szkół, dla ogólne, i żeby można było je zastosować, na przykład, nie wiem, w stołówkach szkolnych?
Tak.
danych. Jak to wygląda tak naprawdę, jeśli chodzi o to zarządzanie tą profilaktyką otyłości dziecięcej, a jak to wygląda właśnie później w praktyce?
Nie wygląda to najgorzej, zaczyna powoli to wyglądać coraz lepiej. Udaje się dzięki zaangażowaniu wielu osób powoli przekonywać ministra zdrowia do pewnych działań. Mamy wprowadzony podatek na słodzone napoje. Mamy nadzieję, że uda się go trochę rozszerzyć jeszcze. Nie mogę zdradzać szczegółów. Zacznie niedługo być realizowany program pilotażowy leczenia otyłości w populacji dziecięcej, trochę na wzór leczenia otyłości w populacji dorosłych i to już jest na ostatnich etapach pracy w Ministerstwie Zdrowia. Sądzę, że do końca czerwca wypuścimy gotowy projekt dla pana ministra. Pan minister obiecał, że w miarę szybko go zaakceptuje i wdroży do realizacji razem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z drugiej strony szkoły mają gotowe wytyczne. Jest rozporządzenie tak zwane sklepikowe. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, 2015 rok, duża wojna o to rozporządzenie. One działa. Także te ograniczenia asortymentu szkolnego są. Nie można chociażby na przykład reklamować niczego w szkołach dotyczącego żywności. I jeśli by się tylko trochę polepszyło, byłaby szansa, żeby to było naprawdę efektywne działanie. Ja jestem, nie powiem, że optymistą, bo jestem absolutnie realistyczny w tym zakresie. Jeśli będzie wola polityczna, to uda się to zmienić, ale wydaje się, że jest zrozumienie, że musimy zacząć działać, bo jeśli nie, naprawdę będziemy mieć duży problem.
Najlepiej by trzeba było chyba rzeczywiście tak jak zakaz alkoholu, tytoniu, wyrobów tytoniowych, to tak samo zakaz na słodycze i napoje słodzone dla dzieci.
Wydaje się, że to jest kierunek, który nie jest głupi, tylko to jest kierunek, który wymaga bardzo dużej zmiany mentalności społecznej, że to jest coś, co jest
absolutnie praw,
tylko niepotrzebne. Czy to jest pewnego sposobu ograniczenie prawa, ale no, nikt nas się nie pytał o to, czy chcemy jeździć w zapiętych pasach i czy światła w samochodach muszą być w nocy włączone, a to jest działanie na rzecz bezpieczeństwa ludzi, żeby ludzie nie umierali na drogach. W związku z tym to jest działanie, które wydaje się być rozsądne w przyszłości.
Doktor habilitowany Michał Brzeziński, lekarz, pediatra, gastroenterolog z Katedry Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii, Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.